Ludzie i pieniądze.
Na zegarach 11 minut po godzinie 10. Michał Pacześniak, dzień dobry, witam słuchaczy i witam gości dzisiejszej audycji Ludzie i Pieniądze. W studiu pani Joanna Ryngwelska, dyrektor operacyjny w firmie Alerad. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I pan profesor Piotr Dominiak, ekonomista, profesor Politechniki Gdańskiej. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Unia Europejska musi zadbać o zagwarantowanie konkurencyjności tego regionu wobec takich potęg gospodarczych jak Chiny, USA czy Japonia. To słowa uczestników panelu dyskusyjnego Europa na globalnym rynku, który odbył się w ramach 16. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który jeszcze trwa. Była tam mowa o atomie, była mowa o ogólnie gospodarce europejskiej, ale ten temat, temat konkurencyjności, chyba był najważniejszy, tak patrząc się na to, na jakie tematy toczone były rozmowy. Ja zacytuję eksperta Paribas Banku Polskiego, który mówił, że potrzebna jest wizja, czym ma być Unia Europejska. Czy wystarczy bycie komfortowym światem, w którym niewiele się dzieje, miło wydaje się pieniądze i jest czterodniowy tydzień pracy, czy też ma być ambitnym regionem, który będzie dążył, by stać się liderem? I to pytanie właśnie zadaję ekspertom. Czy Europa stanie się liderem, czy co, nadal będziemy tym komfortowym miejscem, gdzie wygodnie się żyje, wydaje pieniądze, innowacji niedużo, gospodarka trochę siada? Panie profesorze.
Znaczy, to jest bardzo dobre pytanie, ale co to znaczy być liderem we współczesnym świecie? Bo tutaj się jakby trochę sprzeczne spotykają opcje. Jedna to jest taka, powiedziałbym, tradycyjna. Lider to jest ten, który najszybciej się rozwija, gdzie wzrost gospodarczy jest najwyższy, gdzie PKB najszybciej rośnie. I druga, która bardzo powoli się do świadomości społecznej, a jeszcze wolniej do świadomości politycznej przebija, to jest to, co będzie w dalszej perspektywie znaczyło owo liderowanie i czy w obliczu różnego rodzaju globalnych zagrożeń klimatycznych, ale nie tylko, czy rzeczywiście ten wzrost gospodarczy należy maksymalizować, czy rzeczywiście tylko ci, którzy będą, te kraje, w których będzie PKB rosło, czy one będą dyktować i narzucać pewne trendy rozwojowe w świecie, czy jednak trzeba będzie przyhamować, trzeba będzie zadbać troszkę, mając w świadomości właśnie perspektywę długą, zadbać o, no mówiąc górnolotnie, o świat. I tutaj Europa w tej chwili jest taka trochę w rozkroku, tak, bo z jednej strony mamy pomysły typu Zielonego Ładu, mniej lub bardziej udane, z drugiej strony mówimy, musimy być konkurencyjni, czyli będziemy ścigać się z Chinami czy ze Stanami Zjednoczonymi pod względem wzrostu gospodarczego, wzrostu PKB. No, to jedno z drugim pogodzić się nie da.
Przynajmniej patrząc się na obecny stan wiedzy. Tu
Nie, to się nie da. Oczywiście można tam jakieś kompromisowe rozwiązania, ścieżki szukać, ale no takie podejście, że musimy być konkurencyjni wobec Chin, co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy, że mamy wprowadzać takie reguły bardziej liberalne, które już mieliśmy kiedyś w Europie? Czy będziemy rezygnować z ochrony socjalnej? Czy będziemy rezygnować z pewnych właśnie rozwiązań takich, które proponował Zielony Ład? No to są pytania, tak? To są wyzwania.
I te wyzwania przed nami. Pani profesor Elwira Gross-Gołacka, dyrektor Departamentu Eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, powiedziała w ten sposób: kilkanaście lat temu stwierdzono, że o funkcjonowaniu świata i Europy zadecydują trzy zasadnicze kwestie: globalizacja, ekologia i demografia. Pan profesor poruszył chyba wszystkie problemy właśnie w tych trzech punktach: i globalizację, i ekologię, i demografię. Którędy ma podążać Europa, pani Joanna Rynkwelska?
Tak, chciałam odnieść poprzednią wypowiedź tutaj prezesa a propos naszych maturzystów tegorocznych Quo Vadis Europo. Ja w odniesieniu do przemysłu chociażby stoczniowego widzę różnicę w produkcji. W Polsce mamy jedną tak naprawdę stocznię, która buduje statki i okręty pod klucz, czyli od zaprojektuj, na zlecenia zaprojektuj i zbuduj. Oczywiście są i również inne stocznie, które mają nowe budowy, ale w przypadku konkurencyjności naszych stoczni nowych budów, no, wypadamy dosyć słabo. Pan profesor wspomniał o PKB. Zdajemy sobie z tego sprawę, że tylko towary eksportowe dają nam taką możliwość tych towarów eksportowych. Moja specjalność to oczywiście kwestie zbrojeń Polski, ponieważ wiele lat jak gdyby w tym przemyśle tkwiłam oraz statki i okręty. Tutaj podobnie, no, mało jest tych dóbr eksportowych. W ostatnim czasie przez naszą geopolitykę i konflikt zbrojny na Ukrainie, no to coraz więcej okazuje się naszych produktów wartościowych. Biorąc pod uwagę konkurencyjność z Chiną, no ja jestem dzieckiem transformacji ustrojowej w Polsce. Mnie uczono, że Chiny mają przeludnienie, są słabo rozwinięte, słabo wykształcone.
A towary tam produkowane jakością tak, ustępują zdecydowanie europejskim czy amerykańskim. No to się zmieniło już.
Zmieniło się, owszem. No dzisiaj chociażby blisko Chin Korea Południowa, od której kupujemy sprzęt chociażby zbrojeniowy. Natomiast nadal słyszę głosy, że jednak ten przemysł, przynajmniej jeżeli chodzi o przemysł stoczniowy, nie jest na tyle dobry, aby konkurować w nowych budowach. Biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia odnośnie Gdańskiej Stoczni Remontowej, która jest w czołówce, jest liderem, jeżeli chodzi o remonty okrętów i statków, to możemy powiedzieć, że jesteśmy konkurencyjni, ale jak to utrzymać? Czy przez szkolnictwo kształcić?
No, tu zahaczamy o demografię, czyli
Tak jest. Demografia, ale też kierunki.
No tak, to z demografią jest w Europie kiepsko, tak? To znaczy Europa się starzeje i starzeć będzie i jest skazana na imigrantów i przede wszystkim te napięcia migracyjne będą rosły w tej płaszczyźnie Europa-Afryka, bo Afryka to jest ten kontynent, który ma największą i będzie miał długo jeszcze największą dynamikę demograficzną. Więc to jest jeden z dylematów, jak sobie z tym poradzić, bo bez zasobów siły roboczej rzeczywiście będziemy mieli problemy. Ale z drugiej strony, nawiązując do tego, co pani mówiła, i Chiny, i Stany Zjednoczone jednak dużo więcej niż Europa inwestują w najnowsze technologie.
Czyli innowacje kluczowe.
Teraz niedawno, dosłownie kilka dni temu, ukazał się raport, trudno im powiedzieć na ile wiarygodny, ale tam się eksperci na ten temat wypowiadali, że w najbliższych latach świat przeznaczy na rozwój sztucznej inteligencji 150 miliardów dolarów. Z tego Europa 2 miliardy. Tak, no więc tutaj może powstać luka, która rzeczywiście sprawi, że Europa może przestać być liderem takim pod względem technologii, innowacji i produkcyjnych i wspomagania wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej.
Tak, ja chciałabym dodać, że faktycznie Stany Zjednoczone na pewno najszybciej rozwijają innowacje i technologie i tutaj Unia Europejska może tylko gonić, zresztą to jest zauważalne gołym okiem, ale to nie oznacza, że jeżeli chodzi o kwestie zbrojeniowe, jesteśmy daleko w tyle. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, też zgodzę się z panem profesorem, owszem, pytanie, jakie to są statystyki i czego dotyczą, bo jeżeli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji i budowę społecznych aplikacji sztucznej inteligencji na pewno Chińczycy wyprzedzają. Jak gdyby jest to bardziej powszechne. Ja spotykam się z tym, że i w moim gronie 40-latków i w gronie starszych osób w ogóle nie ma zainteresowania chociażby czatem GPT, które może nam pomóc na co dzień w rozwiązywaniu wielu problemów. Mam przyjaciół, którzy kształcą właśnie na takim podstawowym poziomie inne osoby i to są 30-latkowie, 40-latkowie, to znaczy, że małe zainteresowanie. Oczywiście coś takiego jest, wszyscy o tym słyszeli, a jesteśmy zbyt zagonieni dniem codziennym i tym konsumpcjonizmem, o którym wspominaliśmy, żeby interesować się tą technologią na co dzień. Jeżeli chodzi o zbrojenie, no to mamy jednak przewagę USA. Na dzień dzisiejszy nie widzę, w tej chwili nie przychodzi mi do głowy żadna kwestia, jeżeli chodzi o zbrojenia w tych innowacjach, jeżeli chodzi o Chiny. Jakoś te rynki w tym przemyśle ciężkim, owszem, ale w tych technologiach jednak USA.
Na razie mają masę. To zostawmy politykę globalną i teraz spójrzmy, co dzieje się w Polsce.
Ludzie i pieniądze.
We wtorek 7 maja w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelę ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Mowa o tak zwanych wakacjach kredytowych. Będzie można zawiesić dwukrotnie spłatę swojej raty w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie między 1 września a 31 grudnia. Mówimy oczywiście o tym roku. Czy te wakacje kredytowe są potrzebne, czy coś są w stanie poprawić, jeśli chodzi o spłatę kredytu, bo tu mówimy i o kapitale, i o odsetkach. To jest kwestia zmieniająca się, różne oprocentowanie, różne warunki. Czy to naprawdę jest w stanie pomóc kredytobiorcom? Pan profesor Piotr Dominiak.
Znaczy, myślę, że wielu kredytów...
Przecież one nie znikają, prawda? My je tylko odkładamy na chwilę.
No tak, ale często lubimy odkładać kłopoty na później, na jutro czy pojutrze. Nie, no więc poważnie mówiąc, dla pewnej grupy kredytobiorców to będzie wsparcie, to będzie pomoc. Czy to jest pomoc taka długofalowa, no to trudno powiedzieć, tak? No bo te kredyty są długoterminowe, więc te wakacje wydłużają okres spłaty. Ta przyszłość jest dosyć niepewna.
Tak,
więc
nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie.
Otóż to, więc to na dzisiaj to pomaga, tak? Natomiast czy to jest dobre rozwiązanie z punktu widzenia takiego makroekonomicznego, no to można dyskutować o skutkach dla rynku, szczególnie dla rynku mieszkaniowego.
Bo o rynek bankowy się nie musimy martwić, banki sobie poradzą.
Banki sobie poradzą z całą pewnością w każdej sytuacji, natomiast mamy nadwyżkę popytu nad podażą na rynku nieruchomości, na rynku przede wszystkim mieszkań. No i tego typu ułatwienia pobudzają popyt, zachęcają do brania kredytów. I ta luka będzie się powiększać. Jak ta luka będzie się powiększać, to i ceny będą nadal rosły.
Czyli cały czas ten wzrost rzędu 14% mniej więcej
nie
w skali roku.
Nie wiem, trudno, nie jestem ekspertem od nieruchomości, żeby przewidzieć, jaki będzie, ale będzie, tak? No będzie, to widać gołym okiem.
I pani Joanna Ryngwelska.
No, biorąc pod uwagę wakacje kredytowe, no oczywiście nie są dla wszystkich, tak?
Bo tutaj zdaje się, że jest 30%,
jest bardzo ważne. Nie może przekraczać 30% dochodu na gospodarstwo domowe, wielkość raty. Natomiast dlaczego są korzystne? Choćby dlatego, że tracą na nich banki od 3 do 5 miliardów złotych. Dlatego są korzystne, ponieważ jest możliwość w tym samym czasie, oczywiście w zależności od przeciętnego Polaka, który spłaca te raty, czy bierze wakacje kredytowe i przeznacza tą kwotę na wakacje faktycznie.
Czy na spłatę kapitału.
Z rodziną,
tak.
Czy właśnie na spłatę kapitału. Przy spłacie kapitału jest to strata dla banku z pewnością.
No tak, tak. Tylko pamiętajmy, że zazwyczaj właśnie wszystkie bańki takie na rynkach nieruchomości w świecie zaczynały się od tego, że na ten rynek wchodziły osoby, których zdolności kredytowe były
bardzo niskie,
marne,
bo ich nie było wręcz. Tak,
i to trochę wspiera tę grupę osób.
Tak, no tak. Biorąc pod uwagę dochody, jakie osiągnęły banki, chociażby polskie za zeszły rok.
Otóż to.
To były rekordowe zyski. Banki z reguły mają rekordowe zyski, obojętnie, czy gospodarka jest w stanie dobrym czy trochę gorszym.
No jaka to strata.
25 minut po godzinie 10, już za chwilę wracamy. Tuż po przerwie z panem profesorem Piotrem Dominiakiem z Politechniki Gdańskiej i z panią Joanną Ryngwalską, dyrektorem operacyjnym firmy Alerat. Porozmawiamy między innymi o kwocie wolnej od podatku i o rekordowych cenach. Cenach kawy, którą no, zdarza się, że pijemy kilka razy dziennie. No i czereśni. Czereśnie to zawsze były dobre luksusowe.
Apetyt na czereśnie.
O tym już za chwilę.
Ludzie i pieniądze. W czwartek w Radiu Gdańsk.
Opieka nad seniorem w Polsce to coraz więcej specjalistycznych programów, zajęć i możliwości, z których korzystać mogą osoby starsze. Ale nic nie zastąpi bliskości i kontaktu z drugim człowiekiem, mówią opiekunowie, geriatrzy i sami seniorzy, którzy tych kontaktów bardzo potrzebują.
Żeby właśnie przy nim usiąść i z nim tylko porozmawiać i skupić się tylko na nim. Niech to będzie 10 minut poświęcone tylko jemu.
Dziś w audycji zastanowimy się, na co w Polsce liczyć może samotnie mieszkający senior, do którego oprócz opiekuna z urzędu nikt nie przychodzi. Jak można zmienić taką sytuację i kto powinien ją zmienić? Srebrne pokolenie po 13 zapraszam Anna Rębas i dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska.
Reklama.
Województwo Pomorskie oraz Pomorska Kolej Metropolitalna zapraszają do wspólnego świętowania. Przygotujcie się na niezapomnianą przygodę w miasteczku Funduszy Europejskich przy PKM Gdańsk Niedźwiednik.
O której godzinie mamy być gotowi?
11 maja o 11.
Wspaniale! Jedziemy rowerami, PKM albo komunikacją miejską.
Super! Dla mnie idealna będzie chwila relaksu na leżaku.
Będzie też mnóstwo atrakcji, gry, zabawy, fotospacer trasą PKM.
Razem świętujmy 20-lecie członkostwa w Unii Europejskiej. Dołączcie do naszego wydarzenia i relacjonujcie na żywo Wasze wrażenia.
Volkswagen Plichta zaprasza na Festiwal Nowości. Dni otwarte od 7 do 11 maja. Poznaj nowego Passata, nowego Tiguana oraz nowego T-Crossa. Nie przegap specjalnych okazji. W tych dniach nasze salony są otwarte do godziny 20. Przyjdź na Festiwal Nowości. Nie może Ciebie zabraknąć.
Sprawdź u dealera Plichta, Gdynia, ulica Morska 318. www.volkswagenplichta.pl.
Tak, to był maj 2004. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Nasze wspólne osiągnięcie.
Duma.
Równość i otwarcie na świat.
Bezpieczeństwo i stabilność.
Nowoczesność i rozwój.
Czasem nie jest łatwo, ale razem możemy więcej.
Dobrze, że jesteśmy razem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
Sponsorem audycji jest dealer Mini Zdunek, prezentujący nowy model Mini Cooper. 11 maja w salonach w Gdańsku i Gdyni.
Reklama.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Nieco ponad pół godziny pozostało do godziny 11. Michał Pacześniak, witam ponownie. Witam także gości. Pani Joanna Ryngwelska, dyrektor operacyjny w firmie Alerat i pan profesor Piotr Dominiak, ekonomista Politechnika Gdańska. Podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. To było jedno z głównych haseł przedwyborczych obecnego rządu. Jak informuje dziennik Gazeta Prawna, nie ma na to szans na razie, bo nie jest to wpisane do niedawno ogłoszonego planu finansowego rządu. Według ekspertów no, nie można wpisywać do planu tego, co dopiero jest na tapecie, to ekonomiści z banku, a druga sprawa to przekroczenie przez dług publiczny progu 60% PKB, więc ekonomiści nie spodziewają się szybkiej ani pełnej realizacji zapowiedzi sprzed wyborów. No z zapowiedziami wyborczymi to zawsze mamy tak, że część uda się zrobić szybko, część idzie w zapomnienie i po prostu ich nie ma. Może pani Joanna Ryngwelska na początek.
No tak.
Czy to jest potrzebny ruch? Czy pani zdaniem dojdzie do tego w tej kadencji? No niektórzy mówią, że pod koniec kadencji ma być ta kwota podniesiona.
Również czytałam te artykuły. przepraszam. Natomiast no, nie możemy mówić, że jest zupełne odejście od tej kwestii, od tej setki, tak, rządu, ponieważ no, dzisiaj w godzinach wieczornych, zdaje się, że o 19:00 będzie pierwsze czytanie projektu ustawy. Projekt ustawy zwiększający właściwie o 100% kwotę wolną od podatku. No z pewnością, gdyby taka ustawa przeszła w najbliższym czasie, choć wątpię, że będzie to do końca roku, ponieważ trwają chociażby audyty w wielu spółkach i w budżecie państwa, to z pewnością uśredni się jakiś standard dla osób, które rozliczają chociażby podatek przez PIT 37, bo nie jest to oczywiście kwota wolna od podatku dla wszystkich podatników. No z pewnością pomoże Polakom.
No właśnie, pytanie jest, czy stać państwo na to, by to teraz zrobić. Według, no powiedzmy w ten sposób, według ekonomistów związanych bardziej z opozycją stać nas, według tych, którzy są związani bardziej z koalicją rządzącą, nie stać nas. Pan profesor.
Chciał być złośliwy, to on powiedział, że to zostało wpisane do programu obecnie rządzącej koalicji, dlatego, że oni nie wierzyli, że wygrają. I że przyjdzie im to realizować.
Ale pan profesor nie jest złośliwy, więc
nie,
teraz
nie
mówimy.
Jest. Więc dobrze, no to wróćmy do liczb. Szacuje się, tak, przynajmniej teraz te agendy rządowe szacują, że gdyby to wprowadzić, tą podwyższoną kwotę wolną od podatku, to by wpływy do budżetu z PIT-u spadły o 48 miliardów rocznie. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku wpływy z PIT-u wynosiły prawie 92 miliardy.
I to był spory procent dochodów państwa.
To był spory i to była jedyna pozycja w budżecie państwa po stronie dochodów, która została wykonana z naddatkiem w stosunku do planu. Tak? No więc to pokazuje nam skalę przedsięwzięcia i rzeczywiście w tej chwili wprowadzenie tej kwoty, ja bym bardzo chciał osobiście, tak, żeby to było, ale wprowadzenie tej kwoty na pewno zachwiałoby równowagą budżetową. Oczywiście ktoś powie, dobra, ale zwiększyłyby się wydatki na konsumpcję, tak. No więc wpływy z VAT-u, pewnie i z CIT-u. No tak, ale ten tego typu rachunek jest zawsze obarczony dużym prawdopodobieństwem popełnienia dużego błędu, więc mnie się wydaje, że ta propozycja w najbliższych 2 latach nie ma żadnych szans.
Czyli czekamy bardziej do końca kadencji i do momentu, kiedy rozpocznie się walka
znowu
o głosy Polaków.
Znowu bym chciał być złośliwy, jak pod koniec kadencji koalicja dojdzie do wniosku, że przegra wybory, to wprowadzi.
No dobrze, to będziemy czekać, co się będzie działo z kwotą wolną od podatku. To rzeczywiście są olbrzymie wpływy do budżetu państwa, bo z tego co pamiętam, powyżej 25% budżetu właśnie jest z podatku, który, to pan profesor może mi w razie czego poprawi, a jak nie, to słuchacze poprawią, bo być może to gdzieś pamięć mnie zawodzi. To teraz trochę lżejszy temat, temat związany i z, tak naprawdę nie, no temat związany z przyjemnościami, naszymi przyjemnościami.
Ludzie i pieniądze.
Bo do tych przyjemności na pewno wielu z nas zalicza picie kawy, czy to porannej, czy popołudniowej. No i zajadanie świeżych owoców, czyli czereśni, też należy do przyjemności. Jako dzieci, to pewnie i pan profesor, i pani Joanna, strzelaliśmy pestkami czereśni w różne miejsca. To teraz to strzelanie jest bardzo drogie, bo według informacji w tej chwili kilogram czereśni w Polsce kosztuje 100 zł. Pani Joanna Rengwelska.
100 zł. No nie są to polskie czereśnie przede wszystkim. Są to, to jest towar importowany do Polski z Grecji, z Hiszpanii. Stąd są takie kwoty. Ale możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości, prawdopodobnie jeszcze pod koniec maja, na początku czerwca, naszych czereśni, które no dużo wcześniej w tym roku pozwoliły owocować, kwitnąć i owocować. No i biorąc, może ja może, oprócz tego, że mam czereśnie na swoim, w swoim ogródku.
Gratulujemy.
I nigdy nie ma kto jej zbierać, tak, tych owoców.
Tylko szpaki się
dzieci
pojawiają,
nie chcą,
tak.
Dokładnie, dzieci tak. Nie chcą tak wysoko wchodzić, ja też nie chcę ryzykować. Natomiast no, myślę, że te ceny utrzymają się tak jak w zeszłym roku, czyli te 20-30 zł za kilogram będzie trzeba zapłacić.
Już
za
w tym
czereśnie.
Momencie za tą naszą polską, tak. Czy zdrowszą, czy nie, to no, już nieważne.
Towar luksusowy, jak i no, kawa.
Tak, no właśnie tutaj pani ma absolutną rację.
Pan profesor
no to są importowane owoce. Dawniej ich nie było, więc nie było tego problemu, że te ceny były takie wysokie. Poza tym, no, jeżeli są na rynku, to ktoś je chyba kupuje. Tak, może 10 deko za 10 zł, nie wiem. Ale no, przypuszczam, że importerzy chyba no, oszacowali jakiś popyt.
No raczej nie działają na stracie,
tak,
to przecież nie byłoby
to.
Możliwe.
No więc właśnie.
No dobrze, czereśnie mamy za sobą, poczekamy, te nowaliki zawsze były drogie, nawet jeśli chodzi o truskawki, no, nawet jeśli chodzi o rzutkiewki.
To są przejściowe, no to są bardzo takie sezonowe ceny.
Tak, ja miałam okazję 2 lata temu uczestniczyć w obchodzie przez pole winorośli. Mhm. Jest taki piękny, mogę polecić, w zachodniopomorskim Pałac Mierzęcin, gdzie
miałam
można...
przyjemność być tam, jest zobaczyć, wino, rzeczywiście polskie winnice mają swój urok.
Mają.
I to miejsce też jest piękne.
No i te noce zarwane przez osoby opiekujące się winoroślami. I tutaj podobnie z czereśniami jest, tak? Czyli są ogrzewane, są opalane, jeździ się cały czas takim traktorem, który podgrzewa to, co się dzieje. No jednak czereśnia jest trochę wyżej niż winorośl. I trudniej pewnie ogrzać całe krzewy. No.
To teraz o kawie, skoro rozmawiamy o przyjemnościach. Kawa robusta podrożała o 17% w ciągu miesiąca i aż około 66% w ciągu roku. Ceny kawy biją 40-letnie rekordy, mówią eksperci od napoju. Sklepy i kawiarnie robią co mogą, żeby nie podnosić cen, no ale zapewne będą musiały.
No pewnie pierwsza rzecz, co zrobią, to będą kupować gorszą kawę.
Czyli jednak gorsza, tańsza,
tak,
wyprze
no, no
to,
tak, no
co...
bo taka jest reakcja wszystkich. I nas pewnie też będzie, jeżeli ta kawa będzie drożała, to proporcjonalnie te najlepsze kawy, najdroższe będą jeszcze droższe. No i popyt przesunie się na tańsze gatunki. No niestety gatunki droższe.
Tak, tak, to dotyczy przede wszystkim...
Gorsze, przepraszam.
Tak, tak, ta wzwyżka, no to trzeba też postawić taką linię, to chodzi o specjalne kawy, na przykład Robusta, która jest produkowana w Wietnamie.
Tak, ma największy, jeden z największych
producentów. Tak.
W związku z tymi zmianami klimatycznymi, no dochodzi tam również do mały... Czy te pory deszczowe się zmniejszyły, ilości deszczu, dochodzi czasami do susz, więc zmienia się to pole uprawy. No i druga sprawa to jest kwestia z pewnością importowania. Mówimy o kawie, ale trzeba zwrócić też uwagę na import czekolady. To też
czaje
się tak
to
towarem
jednak,
luksusowym, tak jak no, kawa. Mówię, tu jest robusty, to co pan profesor mówi. Już teraz jest moda na mieszanie kaw. Nie pije się tylko specjalnie, tylko się je miesza. No a pewnie po prostu te... No, rozumiem rozumiem to.
Mieliśmy to już kiedyś. Tak.
Jak wynika z danych, tutaj przypominaliśmy sobie, zanim opowiem o danych, przypomnieliśmy sobie, jak to było kiedyś, jak to, no ja doskonale pamiętam, jak z babcią po kawę na kartki stało się w kolejce i liczyła się głowa nawet tego tam 8-letniego
chłopca. I nie była
chłopca.
To kawa najlepsza.
Nie była to kawa najlepsza. A wynika z danych Consumer Panel Service, kawa jest kupowana przez niemal wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce. Czyli niektórzy będą kupować tą lepszą i droższą, inni tą tańszą. Tak zawsze jest.
Tak jest.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk. Profesor Piotr Dominiak, ekonomista Politechnika Gdańska.
Dziękuję bardzo.
I pani Joanna Ryngwelska, dyrektor operacyjny w firmie Alrad. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.